Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w Shortkowym Forum SGH, inicjatywie realizowanej przez SGH i Forum Ekonomiczne. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest rola polskich uczelni w rozwoju sektora kosmicznego i z wielką przyjemnością przedstawiam naszych dzisiejszych ekspertów, a są nimi pani profesor Małgorzata Polkowska, profesor Akademii Sztuki Wojennej, ekspert prawa kosmicznego i lotniczego, od lat współpracująca z Katedrą Transportu, a obecnie Instytutem Infrastruktury Transportu i Mobilności przy studiach podyplomowych lotniczych, kosmicznych, autorka m.in. najnowszej publikacji z zakresu eksploracji kosmosu, zagadnienia prawno-polityczne. Dzień dobry pani profesor. I ze strony SGH witam serdecznie panią profesor Elżbietę Marciszewską, Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności, a jednocześnie pełnomocnik rektora SGH do spraw Akademickiej Sieci Kosmicznej. Pani profesor w SGH jest znanym ekspertem w zakresie przestrzeni kosmicznej, bo między innymi jest pomysłodawczynią i kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce.
Dzień dobry Państwu.
Szanowne Panie, gdy myślimy o sektorze kosmicznym, to mamy w głowie kosmiczne pieniądze, kosmiczne perspektywy. I chciałem zapytać, czy tak rzeczywiście jest, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o polskim torcie, który możemy w ramach tego tortu kosmicznego gdzieś tam sobie wyciąć.
Może zacznę ja, no może tylko na początku kilka słów takich retrospektywnych. Jeżeli mówimy o kosmosie, to wracamy do lat 50., 60. ubiegłego wieku, kiedy mieliśmy taki wyścig między Stanami Zjednoczonymi i ZSRR o podbój kosmosu. I tak to się nam kojarzy przeciętnie, prawda? Ten podbój kosmosu z wyścigiem, który się rozpoczął no już dobre ponad pół wieku temu, 60 lat temu. Pierwszy lot Gagarina to był 12 kwietnia 61 rok, kiedy wylądował na innej planecie. Dotychczas Ziemię opuściło 569 kosmonautów.
Plus zwierzęta.
Plus zwierzęta, które też uczestniczyły w tych misjach kosmicznych. W 1969 roku ubiegłego wieku Neil Armstrong wylądował na Księżycu. A więc mówimy o takiej perspektywie sektora, który można powiedzieć, że już jest relatywnie starym sektorem, bo 60 lat to już jest wiek dojrzały dla sektora, dla jego rozwoju, dla człowieka też. I to tempo, w jakim technologie kosmiczne wkradają się w nasze życie, jest coraz szybsze. To przyspieszenie, jakie obserwujemy, i w związku z tym użyteczność tych technologii dla społeczeństwa, dla gospodarek, no dla całego świata jest bardzo wysoka. Dzisiaj po prostu nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić życia, że bez nawigacji satelitarnych, bez obserwacji Ziemi z kosmosu i tak dalej, ale również bez operacji, bez rozwoju nowoczesnego rolnictwa. Mówimy dzisiaj o górnictwie już kosmicznym, a więc jest wiele aspektów, które jakby odwróciły patrzenie nasze na sektor kosmiczny i jego rolę w naszym życiu. I na tym tle...
Ten wątek rywalizacji traci na znaczeniu, bo zaczęła pani profesor od tego, że rywalizacja Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, a teraz jak mówimy o takich zastosowaniach...
To oczywiście trudno powiedzieć, że traci na znaczeniu. On nabiera innych aspektów. W innych aspektach ta rywalizacja dzisiaj występuje właśnie głównie bardziej może w gospodarczych, a nie na przykład w militarnych, bo początki, jak wiemy, miały ten charakter wojny, zimnej wojny, a więc był to okres, kiedy mówiono i konkurowano ze sobą o podbój kosmosu kosmosu w tych aspektach militarnych, bezpieczeństwa i tak dalej. I teraz jeszcze wracając do tego wątku króciutko, o którym pan zaczął pytanie, w którym pan chciał nas tutaj do dyskusji zmobilizować. Wydaje mi się, że nasze przedsiębiorstwa, nasze podmioty, bo trzeba powiedzieć, że wśród tych podmiotów to dzisiaj aktywnych w sektorze lotniczym, to około 80% to są przedsiębiorstwa, a 20% to są instytucje naukowo-badawcze. Natomiast jak spojrzymy na beneficjentów programów finansowanych ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej, no to tam oczywiście największym beneficjentem ze strony polskiej dzisiaj jest Polska Agencja Kosmiczna, która powstała 8 lat temu, a w sumie od 10 lat współpracujemy już na stałe z Europejską Agencją Kosmiczną. Więc te podmioty, jak pamiętam, chyba 159 z nich uzyskało już, uczestniczyło w projektach, pozyskiwało środki na sfinansowanie projektów z europejskich źródeł, z europejskich programów.
Czy do tego potencjału pani profesor coś chciałaby dodać?
Bardzo dziękuję. Oczywiście abstrahując od tego, że kosmos się, proszę państwa, rozwija i to czujemy, widzimy, zmienia się historia, zmieniają się ludzie, a kosmos się również w związku z tym niesamowicie zmienia. Myślę sobie tutaj o wykorzystaniu jego, bo to w 1967 roku w pierwszym z traktatów kosmicznych była mowa o wykorzystaniu w sposób pokojowy przestrzeni kosmicznej. Co to tak naprawdę znaczy, to wydaje mi się, że dopiero teraz możemy obserwować. Czyli to pojęcie eksploracji, które wydaje się jakiś czas temu było tylko zastrzeżone dla wielkich misji kosmicznych, dla wielkich nazwisk, wielkich superpowers, jak to się nazywa, państw, które w jakiś sposób w ten kosmos inwestowały, bądź w ogóle starały się go podbić, tak jak tutaj pani profesor wspomniała, chociażby w zakresie pojedynku militarnego z czasów zimnej wojny. Także w tej chwili wydaje się, że ten kosmos rozwija się właśnie w celach pokojowych, w celach komercyjnych, jest praktycznie dla wszystkich i to jest też niezwykle istotne, bo coraz więcej państw, nawet zwykłych obywateli, tak jak pani profesor wspomniała, o tym kosmosie już wie, jest świadomym, korzysta. I to nie tylko i wyłącznie dotyczy bogatych, ale także właśnie czy instytucji naukowych, które wiadomo z zasady mają mniejsze potencjały, chodzi bardziej o misje naukowe, o zdobycie wiedzy, pogłębienie nauki, ale również o zwykłego Kowalskiego, który właśnie dzięki wykorzystaniu technologii kosmicznych może wykonywać swoją pracę, czy w rolnictwie, czy w budownictwie, czy w inżynierii jakiejkolwiek, może te profity mieć i dzięki temu ten kosmos wydaje się nam coraz bliższy. Zatem też funkcjonuje takie pojęcie, tutaj pewnie państwo słyszeli, new space, nowego kosmosu, nowej ery w kosmosie, która właśnie rozszerza zakres tych potencjalnych zainteresowanych korzystaniem z przestrzeni kosmicznej. Jakby otwiera się na znacznie szerszy krąg podmiotów niż to było w latach 60., później w latach powstawania pierwszych traktatów kosmicznych. Także bardzo wiele się zrobiło, wielki boom kosmiczny, można by powiedzieć, przekłada się też, tak jak pani profesor wspomniała, na naszą polską gospodarkę i też wraz z Polską Agencją Kosmiczną myślę, że ten sektor po prostu budujemy i wzrasta ku naszej radości i zadowoleniu, że tak jest.
To tu jeszcze może tylko dodam, że ostatnio tam trafiłam na takie badania dla poparcia tezy, o której pani profesor przed chwilą mówiła, że jakby powszednieje to zastosowanie kosmosu. Z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, że codziennie około 80 razy każdy z Amerykanów korzysta z jakiejś formy technologii kosmicznej, to znaczy czy to nawigacja satelitarna, czy obserwacja. No, w każdym bądź razie to jest ogromne już przyspieszenie tej absorpcji technologii kosmicznych do naszego życia codziennego. Myślę, że za chwilę będzie to dotyczyło całego globu ziemskiego, nie tylko Stanów, bo tam zawsze wszystkie innowacje jako pierwsze są bardzo szybko absorbowane. A i co jeszcze bardzo ważne, skraca się bardzo tempo. czyli ten czas od wynalazku, od nowej technologii do momentu jego wdrożenia i zastosowania i powszechności stosowania bardzo się skraca. Jak pamiętam badania, które dotyczyły telewizji czy telefonu, to były dziesiątki czy nawet kilka dziesiątek lat, prawda? A dzisiaj mamy ten okres bardzo krótki, to czasami jest pół roku czy rok, jak okazuje się, że dostępność danej technologii jest już dla 30 czy 40% społeczeństwa globalnego.
A z czego to przyspieszenie wynika?
To głównie z kosztów, to znaczy obniżyły się koszty, bo tak jak na początku, tak jak pani profesor powiedziała, że stać było na badania i na te technologie tylko bardzo bogate państwa, mocarstwa, dzisiaj mamy do czynienia, to korzyści skali oczywiście tutaj mamy, typowo ekonomiczne stwierdzenie i powód, dla którego powszednieją te i bardzo szybko przyspiesza się ich absorpcja w naszym życiu, to są koszty, coraz to niższe koszty jednostkowe, a co za tym idzie i dostępność, to wykluczenie jakby społeczeństwa z tych technologii kosmicznych zanika.
Mówiły pani profesor o tej otwartości na inne podmioty i tym potencjale, jeżeli chodzi o cały sektor. I wydaje się, że ten potencjał zaczynają dostrzegać uczelnie, bo w maju mieliśmy taką inicjatywę Akademickiej Sieci Kosmicznej, 20 uczelni. Pani profesor jest pomocnikiem rektora SGH do spraw współpracy z tą siecią, więc chciałem zapytać, na czym ta sieć ma polegać i jakie korzyści poszczególni uczestnicy tej sieci widzą, przystępując do takiego projektu, jakie są założenia, co przyświecało, żeby tutaj połączyć różne uczelnie, bo bardzo różnym profilu. To nie są tylko uczelnie techniczne, to są też uczelnie ekonomiczne, gdzie pewnie tej technologii kosmicznej, tak jakbyśmy szukali, to może używamy, ale niekoniecznie ją kreujemy.
Tak, ta sieć to jest bardzo nowa inicjatywa akademicka. Z połowy tego roku, pod koniec maja, podpisano taką inicjatywę wstępną powołania tej sieci. Inicjatorem bezpośrednim był rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, pan profesor Jerzy Lis. I muszę powiedzieć, że jak zaproponował mi pan rektor, profesor Piotr Wachowiak, uczestnictwo w radzie tej sieci, to się zastanawiałam od razu, jaka jest rola. Muszę zobaczyć, jak wygląda struktura podmiotowa tej sieci. No i proszę państwa, to mnie zaskoczyło, bo byłam przekonana, że w tej sieci głównie będą politechniki, ale okazało się, że nie. Mam tutaj, nawet wzięłam ze sobą listę podmiotów, które podpisały to porozumienie o współpracy i tak jak już powiedziałam, to się nazywa Akademicka Sieć Kosmiczna. No, oprócz inicjatora głównego, a więc Akademii Górniczo-Hutniczej, mamy tutaj Akademię Leona Koźmińskiego, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Potem są politechniki: białostocka, gdańska, krakowska, poznańska, rzeszowska, śląska, warszawska, wrocławska. Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale oczywiście tam głównie wydziały techniczne czy technologiczne, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Zielonogórski i Wojskowa Akademia Techniczna. I tutaj od razu muszę powiedzieć, że to nie jest lista zamknięta, to jest otwarta sieć i prawdopodobnie będzie ona rozrastała się, będą dołączały do tej sieci inne podmioty akademickie. Głównym celem tej sieci jest wymiana doświadczeń i współpraca. Chodzi o uzyskiwanie efektów synergicznych z tej współpracy w kilku obszarach. Przede wszystkim w zakresie edukacji i badań. w obszarze technologii kosmicznych, ale także, co nas przede wszystkim tu bardzo interesuje, w zakresie ich komercjalizacji, zarządzania projektami kosmicznymi, regulacji w tym zakresie, to na pewno pani profesor tutaj będzie szerzej nam o tym chciała powiedzieć. Chodzi też o stworzenie takiej platformy dyskusyjnej na poziomie akademickim, bo do tej pory nie mieliśmy takiej, nawet tak jak trochę domniemam, głównie były działania nasze, bo każdy, szczególnie politechniki, ale nie tylko, każdy ośrodek akademicki jakieś doświadczenia w tym sektorze kosmicznym miał, ale raczej nie bardzo się tym na zewnątrz ujawniał i był to rodzaj może takiej konkurencji, a nie kooperencji. A my dzisiaj w zarządzaniu mówimy o koopetycji czy o kooperencji, a więc tej hybrydzie dwóch słów, kooperencja i współpraca, kooperacja i konkurencja. A więc chyba dojrzeliśmy do tego na poziomie akademickim, ażeby widzieć w takiej szerszej perspektywie te szanse z uzyskiwania efektów synergicznych, nie tylko dla podmiotów wchodzących do tej sieci, ale również dla gospodarki i społeczeństwa, bo przecież głównie o to nam chodzi. I tutaj między innymi są takie założenia, że będą to wspólne badania, że będzie użyczanie sobie nawzajem laboratoriów, jeżeli chodzi o te technologie kosmiczne, o jakieś doświadczenia i badania, że będzie wymiana studentów, bo dobry inżynier musi umieć też policzyć to, co wymyślił od strony technicznej. Z kolei ekonomista musi zrozumieć, co ma liczyć, co zaprojektował inżynier. I tutaj powiem, że na naszej uczelni mamy już takie doświadczenie.
No właśnie to chciałem zapytać. Co wnosimy do tej sieci, pani profesor, tak? Gdybyśmy mogli nawet zareklamować SGH jako dobrego partnera do takiej współpracy.
Wydaje mi się, że mając profil uczelni zarządczej, ekonomicznej, z dużym też potencjałem, jeżeli chodzi o finanse, bo to też jest ważne, bo każdy projekt kosmiczny to nie tylko wymyślenie nowej technologii, ale również obliczenie, ile to kosztuje, a przede wszystkim kto to sfinansuje, jak spiąć finansowo te projekty. I to, że dzisiaj mamy nową perspektywę finansową, mamy nowy program Horizon Europe, że mamy nowe programy finansowania w ramach Unii Europejskiej, że mamy też nowe programy finansowania ze środków NCBR-u. To wszystko pokazuje, że musimy w te projekty umieć też przeliczyć i wykazać, że one będą na swój sposób efektywne. Niekoniecznie od razu do wdrażania, ale że jeżeli nawet coś robimy, to widzimy, czy nawiązaliśmy już kontakty z potencjalnymi interesariuszami, beneficjentami takimi rzeczywistymi tego, co my stworzymy, ale to się musi opłacać, bo zawsze relacja kosztów do przychodów musi być tutaj uwzględniania w ostatecznym rozrachunku.
Rzeczywiście beneficjenci, czyli biznes?
Biznes i społeczeństwo. Biznes, ale szeroko też rozumiany, bo to jest od chociażby produkcji rolnej. To dzisiaj, prawda, teledetekcja, nawadnianie, odpowiednie stosowanie w odpowiednim czasie nawozów sztucznych, w zależności od tego, jak ziemia jest nawilgocona, żeby wiatr po prostu tych nawozów nie wywiał, mówiąc kolokwialnie. Więc wiele jest takich aspektów w medycynie, prawda? No, dzisiaj z ośrodka już światowego zajmującego się patologiami słuchu mamy dzięki technologiom kosmicznych transmisję na cały świat operacji. W ten sposób pan profesor Skarżyński uczy nowe pokolenia audiologów, jak robić operacje, jak ratować wiele istnień ludzkich, bo dzisiaj wiadomo, że przy tej technice, decybelach, świat głuchnie, a dzięki tym nowym rozwiązaniom technicznym w zakresie otolaryngologii, a jednocześnie możliwości bardzo szerokiego dzięki technologiom satelitarnym kształcenia w tym zakresie, my opanowujemy już ten problem w skali światowej, dzisiaj nie tylko europejskiej.
Jeżeli można się jeszcze wtrącić do tego, co powiedziała pani profesor, to myślę, że taka platforma, zbudowanie takiej społeczności kosmicznej jest niezwykle cenne dzisiaj z uwagi na to, że kosmos się rozwija, rozszerza się zakres podmiotów zainteresowanych eksploracją kosmosu. Myślę, że ilość osób, podmiotów z różnych branż spotykająca się razem na przykład w ramach różnych projektów naukowych, czy w ramach takich interdyscyplinarnych, czy w ramach konferencji naukowych, których zresztą jest masa na całym świecie, łączy zdolności i zarówno prawników, inżynierów, lekarzy, rolników, ludzi techniki, ludzi nauki, ludzi, którzy pracują w kwestiach operacyjnych właśnie, montując różnego typu czy sieci. Zatem taka współpraca jest, myślę, na dzień dzisiejszy niezwykle potrzebna. I to, co pani profesor wspomniała, kosmos jest taki interdyscyplinarny dzisiaj, czyli każdy znajdzie w nim miejsce dla siebie. I tak jak uczestniczę w wielu sympozjach i konferencjach na całym świecie, zarówno organizowanych przez Federację Astronautyczną, jak i szereg nawet krajowych podmiotów, widzę, że na konferencje przyjeżdża coraz więcej osób z bardzo różnych dyscyplin, również z nauk o bezpieczeństwie, czyli zajmujących się sytuacją militarną na świecie, sytuacją właśnie bezpieczeństwa i wykorzystania kosmosu do tego, aby był bezpieczny dla użytku komercyjnego. Więc myślę, że tutaj każdy z zainteresowanych, również studentów, znalazłby coś dla siebie w ramach takiej platformy uczelnianej.
Jeszcze właśnie chcę podkreślić, że ta sieć ma działać pod hasłem kosmos dla Ziemi i ludzkości, a więc bardzo szeroko, prawda? To, co mamy w płaszczyźnie ziemskiej, ale jednocześnie ma to dotyczyć nas, jednostek ludzkich, które dzięki tym technologiom będą mogły lepiej na tym świecie żyć, lepiej tu egzystować, bezpiecznie, korzystać z również osiągnięć, jakie będzie dawało górnictwo kosmiczne, bo pierwiastków rzadkich na Ziemi jest coraz mniej, one się kończą, a wiemy już dzisiaj, że będziemy mogli je pozyskiwać z innych planet.
A czy ta współpraca też będzie się rozwijała międzynarodowo, czy to raczej w tym pierwszym etapie integracja polskich uczelni, polskich ośrodków?
Mamy tutaj tego głównego inicjatora, a więc Akademię Górniczo-Hutniczą, który już jest członkiem takiej sieci na poziomie europejskim. Uniwertech, coś jakoś to się tak nazywa. I myślę, że docelowo poprzez takie pole doświadczalne, jakim jest ta sieć, która została stworzona w połowie roku, tych akademicka uczelni kosmicznych, w drugim etapie będziemy się starali w ramach tej sieci, może jako całość, albo główni liderzy, dołączyć do tej europejskiej sieci, że taki jest zamysł zresztą, tak to wynika z wywiadów, które miałam okazję czytać z rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej, że chcemy się włączyć w przyszłości w szerszą taką współpracę na poziomie europejskim, a być może i globalnym, bo tutaj, prawda, czy NASA, czy wielkie projekty, w których dzisiaj my już uczestniczymy, ale w bardzo małym zakresie. To jest, jak pamiętam, jesteśmy 1,46% chyba procent beneficjentem tych środków, które Europejska Agencja Kosmiczna dzisiaj wydaje na programy, a więc niewiele, ale jak pamiętam, to chyba jest 12 miejsce, więc i tak nie jest tak źle.
Możemy być mali, ale znaczący, jeżeli się w czymś wyspecjalizujemy. I tak, pytanie, czy są jakieś obszary takiej specjalizacji, które dla tego polskiego wycinka sektora kosmicznego widziałaby pani profesor jako takie najbardziej perspektywiczne?
No myślę, że pani profesor Małgorzata tutaj bardziej na ten temat może się wypowiedzieć, gdyż to też się łączy z pewnymi i regulacjami, i dostępem, prawda, do wspólnych badań, czyli jakby zaistnieniem naszych podmiotów, możliwościami zaistnienia naszych podmiotów z tego sektora w szerszych projektach.
Tak, to co pani profesor wspomniała, ilość tych podmiotów, zwiększająca się ilość podmiotów na rynku polskim też pokazuje, że jesteśmy być może dobrze w wielu dyscyplinach, tylko że często to ja mam takie doświadczenie z moich międzynarodowych projektów, zbyt nieśmiali, żeby o wszystkim rozpowiadać. Wynika to z różnych oczywiście spraw, natomiast myślę, że i w branży informatycznej, robotyki, słychać o nas na całym świecie i myślę, że to są też dyscypliny, które będą tutaj bardzo ważne dla sektora kosmicznego.
I programowanie, bo to się podkreśla, tak, że my jako Polacy jesteśmy w tym dobrzy, ale jeszcze nie włączeni zostaliśmy dostatecznie właśnie w te projekty, gdzie są potrzebni bardzo dobrzy programiści, a takich mamy, ale obserwujemy już takie zjawisko, że nabierając pewnego doświadczenia za granicą, Polacy wracają tutaj i zaczynają świadczyć swoją wiedzę i umiejętności dla podmiotów, które wywodzą się kapitałowo, są związane z polskim sektorem gospodarczym.
Tak, poza tym szereg tych firm od takich naprawdę bardzo malutkich, często pasjonatów, studentów, różnych garażowych instytucji naukowych, zaczyna w piątkę, kończy w trzydziestkę. Ja już wiele takich firm widziałam, słyszałam, znaczy się, że jest rozwój, jest perspektywa i to, o czym mówimy, eksploracja kosmosu też sprzyja temu, że rozwija się prawo kosmiczne. W związku z tym ilość zatrudnianych prawników przez kancelarie prawne zajmujących się kosmosem, myślę, że też się zwiększy. Tutaj też zakres taki jak właśnie górnictwo kosmiczne, ubezpieczenia kosmiczne, szeroko pojmowana działalność kosmiczna i obsługa tej działalności przez spółki. To jest ta perspektywa w kontekście prawnym.
Ale tutaj właśnie widzę bardzo dużą rolę uczelni. Przejrzałam, wprawdzie to nie są dane za ostatni rok, ale jeszcze jak w cyklu czteroletnich studiów one są chyba aktualne. W roku akademickim 2018-19 161 osób kształciło się na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna oraz technologie kosmiczne. W tym to może warto podkreślić 58 kobiet, bo wydawałoby się nam, że te takie ściśle technologiczne zawody są dedykowane mężczyznom. Okazuje się, że my mamy jako kobiety bardzo duży udział zarówno w studiach w tym zakresie, ale również w tych podmiotach, które już działają w sektorze.
To widać w strukturze naszych gości dzisiaj.
Natomiast na wydziałach lotnictwa i kosmonautyki to już 2700 prawie 80 osób, w tym 19% to stanowiły kobiety i dzisiaj 9 uczelni w Polsce prowadzi studia związane z sektorem kosmicznym. Oczywiście są to głównie studia o profilu technicznym i myślę, że przyszedł czas na rozwijanie tych studiów również na profilach innych, prawnoekonomicznym czy rolniczym, a żeby pokazać właśnie te możliwości komercjalizacji i roli ekonomistów, menadżerów w tych studiach, tym bardziej, że w tym sektorze, a więc i potrzeby organizacji takich studiów, no czego przykładem jest chociażby to moje, przepraszam, że tak powiem, ale pierwsze studium dedykowane sektorowi kosmicznemu, o którym już tutaj pan dyrektor wspomniał, to akurat się tak złożyło, że to studium powstawało, kiedy powstawała Polska Agencja Kosmiczna i mieliśmy wtedy bardzo dobrą współpracę z panem profesorem Banaszkiewiczem. Kilka osób z tej agencji skierował na te studia. Mieliśmy uczestników z Brukseli. Była to elitarna, nieduża grupa, ale ludzi, którzy dzisiaj pełnią bardzo ważne role w tym sektorze. Pan doktor na przykład Borek, który pracuje właśnie w Polsie. Pani doktor Wojtkiewicz, która też pracuje w tym sektorze, pracowała w firmie chociażby. Mamy te sukcesy też od tej strony właśnie kształcenia dla potrzeb sektora kadr, gdyż jak już mówiłam, ta luka kompetencyjna dotyczy właśnie może nie tyle technologicznych kompetencji, co właśnie tych miękkich umiejętności w zakresie zarządzania projektami, sztuki negocjacji, umiejętności też współpracy w grupie. To podkreśla się w tych badaniach, które były przeprowadzone przez Polsę i przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, że nie tylko wiedza technologiczna, ale wiedza z pogranicza ekonomii, zarządzania i prawa jest bardzo ważna, ażeby ten sektor w Polsce się też bardzo dobrze rozwijał.
Pewnie też ważnym czynnikiem rozwoju jest poziom regulacji, bo mamy taką otwartość, dużo się zmienia, bo nowe podmioty wchodzą. Chciałem zapytać panią profesor o stan regulacji sektora kosmicznego i co się być może powinno zmienić, żeby jeszcze bardziej ten stan regulacji odpowiadał zmieniającym się potrzebom.
Bardzo dziękuję za to pytanie. To bardzo trudne pytanie, aczkolwiek
troszkę w tej książce
o tym piszę. Zresztą tutaj zwracam uwagę też na tą interdyscyplinarność kosmosu, nie tylko prawo, ale też polityka, ale także zarządzanie właśnie jest niezwykle istotne, żeby to prawo było tym właściwym, żeby pomagało, a nie przeszkadzało, bo przedsiębiorcom nie zależy na przepisach, które są martwe i stawiają tylko dodatkowe problemy. A tak często jest postrzegany prawnik jako
hamulcowy.
Zatem nie chcemy tego. Ja też swoim studentom zawsze powtarzam, że prawnik musi tej pokory mieć trochę w sobie, żeby potrafił porozmawiać i zrozumieć stanowisko inżyniera, który potrzebuje być może pomocy, a być może nie. To też zależy. Zatem stworzenie tego właściwego prawa kosmicznego jest niezwykle trudne i myślę, że przed takim pytaniem stają organizacje międzynarodowe, które odpowiadają za to prawo kosmiczne. Popełniłam wiele książek i artykułów na ten temat, więc serdecznie zapraszam do lektury, ale takie wnioski, które mogę króciutko tutaj wymienić, no to przede wszystkim takie, że no nie ma możliwości stworzenia dobrego prawa bez woli politycznej, czy to państw na arenie międzynarodowej,
to
czy
w każdym
na
obszarze, to nie
dokładnie
prawo
tak,
kosmiczne.
Czy w Europie, czy wreszcie w kraju. Zatem wiele organów tutaj jest decydentami właśnie w znaczeniu, jakie to ma być prawo, czy ma regulować całość zagadnień, czy tylko niektóre.
Mieć inną wizję.
Dokładnie. I to jest właśnie takie wyzwanie dla prawa, dla prawnika kosmicznego dzisiaj, ponieważ tych zagadnień jest bardzo dużo. Wymienialiśmy i górnictwo, i przepełnienie kosmosu, o którym pewnie jeszcze powiemy, ochrona środowiska kosmicznego, bezpieczeństwo kosmiczne. To są te aspekty, które nas dotykają. Za chwilkę turystyka kosmiczna, która też jest nowym, wydaje się bardzo prężnie rozwijającym się trendem w kosmosie, ale także loty suborbitalne, loty na wysokościach od 18 do 160 km nad powierzchnią Ziemi, wykorzystanie tej strefy, która wydaje się w tej chwili strefą zupełnie wolną. To są te tematy, te wyzwania, przed którymi stoi prawo międzynarodowe, prawo kosmiczne i myślę, że te traktaty, które mamy z lat 60., 70. są, no tak jak się domyślamy, już troszkę przestarzałe, wymagałyby modyfikacji i pewnych tutaj pracy, pewnej pracy organizacji międzynarodowych, ale znowu z punktu widzenia polityki państw, które przyjeżdżają na arenę międzynarodową do Wiednia, na posiedzenia COP+ na przykład, takiej woli nie zawsze pragną, nie zawsze wykazują zainteresowanie w regulacjach. Co oczywiście bywa interpretowane w ten sposób, że brak regulacji, czytaj, większa liberalizacja i większe pole do manewru dla przedsiębiorców, więc też trzeba tą stronę zrozumieć. Z drugiej za to bezpieczeństwo I proszę sobie wyobrazić, jak można prowadzić bezpiecznie działalność kosmiczną, chociażby w postaci górnictwa kosmicznego czy różnych technologii satelitarnych, jeżeli nie mamy pewności, czy mamy miejsce w tym kosmosie dla nas, prawda? Czy nie jest on tak zanieczyszczony, czy tak zajęty, że wysłanie tam jakiejkolwiek maszyny nie spotkałoby się właśnie ze zbyt dużym ryzykiem. A są to olbrzymie koszta, wiemy. Wysłanie satelity to oczywiście są koszta, których często no, drobni przedsiębiorcy nie są w stanie wyłożyć na stół, w związku z tym ta współpraca, konsorcja, to zresztą też już o tym mówiliśmy, jest bardzo tutaj wymagana. Jeżeli chodzi...
Dobrze rozumiem, że to jest tak, że te wszystkie kwestie, wyzwania, które pani profesor zaadresowała, to one dopiero będą przedmiotem regulacji, czy są już jakieś regulacje, które to porządkują? Czy jest taka wolność, że mogę robić wszystko w zasadzie?
Tak jak mówiłam, temat rzeka. Prace nad legislacją trwają bardzo długo, natomiast efektów dalej nie ma, z uwagi na to, że w prawie międzynarodowym jest niezwykle trudno zmienić jakikolwiek przepis. Świadczy o tym chociażby fakt, że traktaty, które mamy, są już no, bardzo, bardzo wiekowe i w tej chwili raczej prawo twarde, czyli konwencje, traktaty są zastępowane tak zwanym prawem miękkim, czyli czymś na kształt kodeksów, zasad postępowania. Taki cykl zasad stworzył ostatnio COPUOS w postaci Long Term Sustainability, czyli LTS, a więc zestaw takich jakby przykazań dla użytkowników kosmosu, jakie zasady powinny przyświecać wszystkim pragnącym.
Rekomendacje, tak?
Rodzaj rekomendacji, natomiast jest to prawo niewiążące państwa, w związku z tym też stosowanie jego w praktyce bywa bardzo różne.
Wiadomo, że niektóre rekomendacje bardziej
dokładnie
pasują,
tak.
Inne mniej.
Wiadomo, że państwa, które mają tą szeroką działalność kosmiczną, to są tymi space superpowers, troszkę inaczej podchodzą do regulacji niż państwa, mniejsze państwa, które współpracują z innymi po to, żeby realizować projekty, żeby mieć szansę, tak jak u nas przynależność do Europejskiej Agencji Kosmicznej daje podmiotom taką możliwość, czy udział w różnych innych podmiotach z udziałem właśnie tych państw większych, takich jak USA, chociażby wymienię projekt Artemis. Natomiast chodzi przede wszystkim o to, żeby ta współpraca była i żeby te ramy prawne były. Oczywiście druga rzecz, stosowanie. No bo wszystko jest dobrze, dopóki się nic nie dzieje, mamy szkodę kosmiczną czy jakiś problem z naszym satelitą, który został wystrzelony i zniszczony właśnie wskutek różnych zagrożeń bezpieczeństwa. Wtedy no, prawnik jest, wydaje się, bardziej mile widziany i pożądana jego ekspertyza, jego pomoc, niż w sytuacjach, kiedy wszystko idzie bez żadnych zakłóceń. Natomiast życie jest życiem i myślę, że zbudowanie dobrego prawa jest bardzo istotne, żeby zapewnić tą właśnie pewność prawną, pewność funkcjonowania w środowisku, w którym w razie sytuacji awaryjnej jest przepis, który państwa respektują i który pomaga tym poszkodowanym uzyskać chociażby jakieś odszkodowanie, zadośćuczynienie. Także myślę, pomimo wielu negatywnych cech prawniczych, tutaj się przyznaję do nich, bo często jesteśmy uważani za tych, którzy nadmiernie chcą uszczegóławiać i regulować, myślę, że nasza rola jest na tyle potrzebna, że to prawo również krajowe jest istotne dla przedsiębiorców.
A mamy to prawo krajowe?
Kolejny temat rzeka, bardzo dziękuję za rozpoczęcie go. Powiem krótko, pracujemy dalej nad ustawą Prawo Kosmiczne. W tej chwili mamy Polską Agencję Kosmiczną, mamy właściwego ministra do spraw między innymi właśnie technologii, w tym kosmicznych. Mamy chętnych, mamy aktywnych, mamy zainteresowane podmioty i to jest ważne, że...
Centrum Badań Kosmicznych panu też wspomaga.
Tak jest, że mamy do kogo zwrócić się z zapytaniem. Mamy prawnicy, mogą tutaj współpracować po to, żeby tę ustawę utworzyć w jak najlepiej, jak najprostszy z jednej strony sposób, z drugiej jak najbardziej przystawalny do rzeczywistości. Prace trwają dalej, powstały, nie ukrywam, co najmniej kilka projektów, które znam, które nawet nie mają w tytule prawo kosmiczne, ale zostały ograniczone do pewnych kwestii, takich chociażby jak rejestracja, ubezpieczenie, a więc takich nawet może quasi administracyjnych, aczkolwiek na dzień dzisiejszy myślę, że nie ma tego takiego projektu gotowego już na ten dzień,
nawet który... Nawet nie ma regulacji na wyższym poziomie, więc trudno być może te krajowe w jakikolwiek sposób formułować.
Jest to wyzwanie, tak jak wspomniałam, w prawie międzynarodowym, tak i tutaj w krajowym, różne interesy ścierające się też. Bardzo ważna jest polityka kosmiczna, jak państwo podchodzi do potrzeby w ogóle operacji kosmicznej, do potrzeby regulacji.
A jak Pani Profesor tą politykę kosmiczną polską oceniają?
Jest rozwojowa, na pewno nie stoimy w miejscu, jak tak bym powiedziała, jak każda polityka. Z tym, że myślę, że no, problemem są też Pani Profesor finanse, na pewno się Pani Profesor ze mną zgodzi, że tutaj musimy też liczyć
się. Nie jesteśmy w stanie sami tego finansować i musimy tutaj uwzględniać nasze możliwości w aplikacji o finansowanie zewnętrzne. Głównie oczywiście to jest Europejska Agencja Kosmiczna, ale chciałam właśnie powiedzieć, że do Europejskiej Agencji Kosmicznej należą tylko 22 państwa, więc nawet nie wszystkie państwa Unii Europejskiej. A właściwie to ciało mogłoby gromadzić więcej podmiotów. No, tak jak już powiedziałyśmy tu z panią profesor, Polska należy do tej agencji od 10 lat, ale chociażby Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk od 40 lat współpracuje już, a więc mamy dość długą tradycję tej współpracy. Ja przygotowując się do dzisiejszego spotkania, w strategii kosmicznej naszej, która w 2017 roku została przyjęta, takie zdanie wynotowałam, że rozwój technologiczny sektora kosmicznego jest zasobem strategicznym oraz biznesowym. To bardzo ładnie jest powiedziane i tylko trzeba sobie życzyć, ażeby to hasło przekuć w realia, żebyśmy wszyscy rozumieli, że to jest rzeczywiście strategiczny dzisiaj zasób, a więc zasób, który warunkuje naszą przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój, a jednocześnie, że musimy na tym zarabiać, tak? Że to jest zasób biznesowy, a biznes tylko wtedy jest w stanie działać i rozwijać się, gdy będzie widział w tym swój sens, tak? Czyli że będzie miał nadwyżkę przychodów nad kosztami. To jest taki główny czynnik i główny motywator do tego, ażebyśmy również chyba tę strategię co jakiś czas jednak rewidowali i zmieniali, bo 5 lat w działalności sektora kosmicznego to jest bardzo dużo. Tak jak mówimy, że strategia w żadnej dziedzinie nie jest dana raz na zawsze. Jest to pewien kanon postępowania czy kierunków działania, ale tak jak się zmienia otoczenie i technologiczne, i prawnicze właśnie, tak szybko powinniśmy nadążać ze zmianami w tych strategiach, ażeby one były po prostu aktualne i dawały nam możliwość przebijania się w tym trudnym, co by nie mówić, sektorze, jakim jest sektor technologii kosmicznej.
To jest jakby motywacja dla przedsiębiorców.
Motywacja, prawda? Dla przedsiębiorców.
Ten sektor jest istotny dla społeczeństwa.
Ale motywacja finansowa, bo to są duże pieniądze.
Tak,
oczywiście.
I wcale nie muszę być NASA czy Elonem Muskiem, żeby w tym sektorze zacząć odgrywać istotną rolę.
Tak. Czasami to wystarczy małe urządzenie, czy fragment urządzenia, który jest
jako komponent
bardzo...
komponent części czegoś
tak,
większego.
Ale mówimy już dzisiaj o tym i to mówią również podmioty z tego sektora, że nie chciałyby być tylko ciągle postrzegane jako poddostawcy bardzo małych urządzeń czy rozwiązań. Chcieliby uczestniczyć już w większych obszarowo jakby działaniach i realizować projekty o szerszym zakresie. Tak jak pani profesor mówiła, często już o charakterze takim międzydyscyplinarnym, gdzie się pokazuje nie tylko programowanie, ale zastosowanie big data i tak dalej.
Czas naszej rozmowy szybko upływa, ale tradycją czwartkowego forum jest to, że proszę w ostatniej części naszych gości o pytania wzajemne. Bardzo proszę panią profesor o pytanie do pani profesor, a później o rewanż. Panią profesor o pytanie do pani profesor.
Dziękuję za tę możliwość. Mam też ogromną przyjemność zapytać panią profesor o no właśnie SGH i rolę tutaj SGH w tworzeniu tej platformy, być może studiów w zakresie właśnie kosmosu. Czy w takich studiach pani profesor uznaje za potrzebne, aby wzięli udział po prostu praktycy, a więc ludzie z branży, którzy potrafią opowiedzieć i zadać pytania i na nie odpowiedzieć, konkretne, praktyczne, związane właśnie z bieżącymi potrzebami, sprawami, z którymi się borykają, być może poszukania wspólnych rozwiązań razem z grupą w ramach takiej platformy. Dziękuję.
Tak. Tak, mam doświadczenia pierwszej edycji tych moich studiów. Teraz jesteśmy na etapie rekrutacji na kolejną edycję studiów. Mam nadzieję, że uda się nam w tym roku akademickim te studia otworzyć, kolejną ich edycję. I tak jak w pierwszej edycji studiów starałam się również pozyskać już na zajęcia takie warsztatowe przedstawicieli tego sektora. Udało mi się to, powiem. Mieliśmy przedstawicieli Senera, współpracował z nami też Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, który skupia właśnie te podmioty. W tej chwili chyba ponad 90 takich podmiotów już skupia i był taki pomocny jako to źródło pozyskiwania ewentualnych osób do współpracy z nami, więc kilka mieliśmy. Teraz w ramach tej drugiej edycji pomyślałam sobie tak, że widzę, że absolwenci tego pierwszej edycji tych moich studiów bardzo mocno są w tym sektorze już zagospodarowani i to zarówno w takich dużych firmach jak Sener, ale też polskiej firmie, która jest notowana na giełdzie, myślę tu o Krotechu, że warto byłoby zrobić zajęcia na zasadzie typowych warsztatów, gdzie będą wspólnie próbować z naszymi studentami jakieś niewielkie zakresy projektowe robić, żeby pokazać ich rolę jako menedżerów, ekonomistów w takim projekcie, który na bieżąco jest realizowany. No takie, powiedziałabym, stworzyć pole ćwiczebne dla tworzenia potem takich szerszych zespołów projektowych. I wydaje mi się, że no to szczególnie tutaj u nas w naukach związanych z zarządzaniem na tych kierunkach menedżerskich, współpraca z przedstawicielami biznesu jest bardzo ważna. Tutaj może jeszcze nawiążę do tego, że mamy też szkołę doktorską i te tak zwane doktoraty wdrożeniowe, biznesowe też są w polu widzenia naszej uczelni i naszej edukacji i rozwoju naukowo-badawczego, bo tam mamy też możliwość zderzenia firmy, opiekuna od strony firmy z promotorem od strony nauki i zawsze taka symbioza może przynieść bardzo dobry efekt.
I proszę o rewanż, pani profesor.
To ja, pani profesor Małgosiu, zapytam panią, dalej pociągnę ten wątek prawniczy. Czy jest pani optymistką, jeżeli chodzi o regulacje sektora kosmicznego? Czy widzi pani takie dzisiaj przesłanki, które pozwolą pani optymistycznie myśleć o stworzeniu tego takiego pieca prawnego dla szybszego rozwoju sektora kosmicznego?
Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja jestem optymistką, proszę państwa, mimo tych trudności, które napotkałam i różnych grupach roboczych, które nie zawsze kończyły się takimi sukcesami, może jakbyśmy sobie życzyli, że to prawo jednak zbudujemy z uwagi właśnie na potrzeby komercyjne. Tak myślę, że to jest ten motywator też dla prawa kosmicznego, że ono jest potrzebne dla tej pewności, stabilności wykonywania operacji kosmicznych. Mam trochę też doświadczeń z racji długoletniej pracy w lotnictwie cywilnym, jak budowaliśmy ustawę prawo lotnicze. To było trochę czasu temu, ale podobne wyzwania wokół nas i też problem.
2003 rok?
Tak, też problem, jakie elementy są niezbędne, żeby napisać dobrą ustawę, jakie przepisy na pewno w ustawie muszą się znaleźć, które odesłać do rozporządzeń. Mieliśmy bardzo dużo pytań, znaleźliśmy odpowiedzi i myślę, że te odpowiedzi mogą posłużyć też dla ustawodawcy prawa kosmicznego. Jest też wiele punktów wspólnych, chociażby wspomniana przeze mnie turystyka kosmiczna, loty suborbitalne, z uwagi na to, że taka dyscyplina przekracza jakby prawo kosmiczne, ale tak jak Państwo się domyślają, wchodzi w zakres prawa lotniczego. W związku z tym mamy szereg zagadnień, które mogłyby też posłużyć do regulacji, a z drugiej strony rozwiązań już gotowych, mam tu na myśli chociażby strukturę organu nadzorczego, które mogą być wykorzystane w stworzeniu czegoś na kształt o nazwie prawo kosmiczne. Zatem jestem optymistką i mam nadzieję, że taka ustawa niedługo powstanie, ustawa profesjonalna, która będzie pomagała, nie szkodziła.
Bardzo dziękuję. Było to kolejne czwartkowe forum, którego gośćmi były pani profesor Małgorzata Polkowska, profesor Akademii Sztuki Wojennej i pani profesor Elżbieta Marciszewska, pełnomocnik rektora SGH do spraw akademickiej sieci kosmicznej. Ja nazywam się Bartosz Majewski. Program realizowali Maciej Górski, Paweł Gołębiewski. Zapraszam za tydzień na kolejne czwartkowe forum SGH.
My dziękujemy również bardzo.
Dziękujemy.